Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o roli aktywności fizycznej w zapobieganiu i leczeniu nadciśnienia, jak też o roli psychologii zdrowia w terapii nadciśnienia. Jak wspominałam w poprzednich programach, wiele prowadzonych badań i obserwacji dowodzi, że obniżenie ciśnienia tętniczego zmniejsza ryzyko wielu powikłań, zwłaszcza sercowo-naczyniowych. W profilaktyce, jak i leczeniu skuteczne są zarówno środki farmakologiczne, jak i niefarmakologiczne metody leczenia, do których należą redukcja wagi ciała, zmniejszenie spożycia soli kuchennej, tłuszczów zwierzęcych, pokarmów bogato cholesterolowych wraz z zaprzestaniem picia alkoholu, palenia tytoniu, natomiast ze wzrostem spożycia warzyw i owoców, potasu, wapnia i magnezu. W zapobieganiu, jak i leczeniu nadciśnienia zwraca się uwagę także szczególnie ostatnio na zwiększenie aktywności fizycznej, mimo że pod wpływem wysiłków fizycznych dochodzi do przyspieszenia czynności serca i nawet wzrostu ciśnienia skurczowego i rozkurczowego proporcjonalnie do natężenia wykonywanego wysiłku. Podczas wysiłku fizycznego dochodzi też do wzrostu ciśnienia żylnego oraz wzrostu wentylacji płuc. Dlatego też z drugiej strony osoby chore na nadciśnienie albo choroby układu krążenia ostrzega się przed nadmierną aktywnością fizyczną w obawie przed nagłymi zwyżkami ciśnienia tętniczego, także zagrożeniem zawałem mięśnia sercowego czy udarem mózgu. Jednak niekorzystne reakcje na wysiłek fizyczny, jak pokazują obserwacje, dotyczą szczególnie ludzi niewytrenowanych, u których wysiłek fizyczny nadmiernie obciąża serce, krążenie i układ oddechowy. Reakcja fizjologiczna naszego organizmu na wysiłek fizyczny zależy nie tylko od intensywności rodzaju wysiłku, ale też od czasu jego trwania. Mimo że do tej pory mechanizm korzystnych zmian nie jest do końca poznany, to prawdopodobnie powodem obniżenia ciśnienia jest spadek oporu obwodowego. Pojawiający się pod wpływem systematycznie uprawianych wysiłków fizycznych, spadek ciśnienia, przyspieszenia akcji serca u ludzi z chorobą niedokrwienną wymaga konsultacji lekarskich zarówno przed rozpoczęciem aktywności fizycznej, jak i w czasie treningu. Jednak na ogół u osób prowadzących aktywny fizycznie typ życia wartości ciśnienia tętniczego są niższe niż u tych, którzy są mało ruchliwi i nieaktywni fizycznie. Odpowiednia do wieku i stanu chorego aktywność fizyczna i ćwiczenia ruchowe prowadzone w sposób systematyczny mogą również zwiększać skuteczność prowadzonej farmakoterapii. Zarówno ruch, jak i związany z nim wysiłek fizyczny działają bardzo korzystnie na organizm na różnych drogach. Korzystny wpływ wysiłku fizycznego odbywa się zarówno poprzez poprawę przemiany materii, zwłaszcza węglowodanowej, co zapobiega cukrzycy, jak i zwiększenie zużycia energii i przyspieszenie przemiany materii, co wpływa na rozmieszczenie tkanki tłuszczowej, ale także na budowę ciała, zapobiegając nadwadze oraz stanowiąc profilaktykę miażdżycy, szczególnie poprzez spadek poziomu kwasów tłuszczowych i cholesterolu. Podczas wysiłków fizycznych dochodzi do łatwiejszego przemieszczania krwi w kierunku dosercowym, poprawia się powrót krwi żylnej do serca, wzrasta napięcie ścian i wzrasta przepływ wieńcowy, który dostosowuje się do zmian zapotrzebowania na tlen. Poza korzystnymi na ogół zmianami w układzie krążenia dochodzi do wzrostu wymiany gazowej w płucach pod wpływem wysiłków fizycznych w stopniu odpowiadającym zwiększonemu zapotrzebowaniu mięśnia sercowego na tlen wraz z wydalaniem dwutlenku węgla, nasileniem oddychania, zwiększoną ucieczką ciepła z organizmu spowodowaną parowaniem wody z pęcherzyków płucnych i dróg oddechowych. Dodatkowo podczas wysiłku wzrasta przepływ krwi przez inne tkanki, zwłaszcza przez skórę czy kości, oraz zwiększa się dopływ krwi do mózgu. Jedynie podczas bardzo intensywnych wysiłków fizycznych przepływ krwi przez skórę może się zmniejszać i nagłe zblędnięcie skóry podczas wyczerpującego wysiłku powinno być sygnałem do odpoczynku. gdyż świadczy o dysproporcji między zapotrzebowaniem na tlen a ilością krwi wyrzucanej w jednostce czasu. Warto wiedzieć, że u osób z chorobami serca, u których zbyt mała ilość krwi dopływa do tkanek, dochodzi do silnego pobudzenia układu współczulnego i spadku przepływu krwi przez skórę, objawiającego się zblednięciem, co jest mechanizmem obronnym, umożliwiającym kierowanie większej ilości krwi do pracujących mięśni, a co podkreślam jeszcze raz, jest skazaniem do przerwania wysiłku. Bladość skóry podczas wysiłku, także u osób zdrowych, jest sygnałem do odpoczynku. Rozmieszczenie krwi podczas wykonywania wysiłków fizycznych w poszczególnych obszarach naczyniowych odgrywa bardzo ważną rolę, zapewniając prawidłowe ukrwienie tkanek, a mechanizmy wysiłkowego przystosowania układu krążenia do wysiłku polegają na zwiększeniu ogólnego przepływu krwi, prawidłowego jej rozdziału do poszczególnych tkanek, zwłaszcza do mięśni zaangażowanych w pracę oraz do tych narządów czy gruczołów, w których dochodzi do wzrostu przemiany materii podczas wysiłku, co szczególnie dotyczy serca, płuc, mózgu i wątroby. Dość charakterystyczne dla osób wykonujących wysiłek fizyczny, zwłaszcza systematycznie, jest poprawa samopoczucia i uczucie zadowolenia, a nawet pewnej euforii, co jest wynikiem wydzielania endorfin zmniejszających odczucie bólu i ciężkości wysiłku. Jest to bardzo znamienny objaw, grożący nawet sportoholizmem. A nawet niektórzy po przerwaniu regularnie wykonywanych wysiłków fizycznych skarżą się na pogorszenie samopoczucia, co niekiedy przypomina zespół objawów abstynencji narkotycznej jako efekt przyzwyczajenia do zwiększonego poziomu endorfin. Zwiększona aktywność fizyczna wpływa także na czynność ośrodkowego układu nerwowego, zwłaszcza na czynności związane z emocjami. Także często wysiłki zalecane są jako czynniki kontrolujące emocje, a nawet wspomagające leczenie zaburzeń emocjonalnych, które same w sobie mogą być poważnym stresem i powodem nadciśnienia. Badania wykazują, że systematyczna aktywność ruchowa może być sposobem redukującym lęki, stopnia depresji wraz z korzystnym wpływem na sen. Za chwilę opowiem o obciążeniu układu krążenia i oddychania podczas wykonywania poszczególnych wysiłków fizycznych. Czynność układu krążenia i oddychania podczas wysiłków fizycznych jest różna w zależności od pozycji ciała, jakich wysiłki czy ćwiczenia są wykonywane oraz od udziału w nich poszczególnych grup mięśniowych. Znacznie większe obciążenia dla serca i układu krążenia występują wtedy, gdy w te same prace zaangażowana jest mniejsza masa mięśni oraz gdy praca wykonywana jest w pozycji, której utrzymanie jest związane z większym wysiłkiem statycznym. Zużycie energii oraz obciążenia są różne w zależności od pozycji ciała i na przykład wysiłki wykonywane za pomocą rąk powodują większe zmiany zarówno w czynności serca, jak i ciśnienia tętniczego oraz wentylacji płucnej w porównaniu z podobnymi wysiłkami wykonywanymi za pomocą nóg, mimo identycznego w obu przypadkach wydatku energetycznego. Podczas wykonywania takiego samego wysiłku za pomocą rąk pracuje mniejsza masa mięśni i na jednostkę pracujących mięśni przypada większe obciążenie wraz z mniejszym pobieraniem tlenu niż wtedy, gdy praca jest wykonywana za pomocą nóg mających większą masę mięśniową. Maksymalne pobieranie tlenu jest o 30% mniejsze, gdy praca jest wykonywana za pomocą rąk niż nóg. Jest to dość ważny problem, gdyż podczas wykonywania wysiłków następuje różne obciążenie serca, co powinno być brane pod uwagę w czasie wysiłków wykonywanych w życiu codziennym. W domu pracy zawodowej przez osoby z przewlekłymi chorobami serca i układu krążenia. Wysiłek wykonywany lewą ręką powoduje większe obciążenie układu krążenia niż wysiłek wykonywany prawą ręką u osób praworęcznych, co jest spowodowane mniejszą masą mięśni w kończynie górnej lewej niż wytrenowanej prawej. Na wielkość reakcji ze strony układu krążenia wpływa też pozycja rąk podczas wykonywanej pracy i wiadomo, że bardziej wzrasta częstość skurczów serca i ciśnienie krwi podczas wbijania na przykład gwoździa w sufit niż w deskę położoną poziomo, mimo prawie jednakowego zużycia tlenu przez organizm w każdej z tych sytuacji. Uniesienie rąk bardziej obciąża układ krążenia niż praca bez unoszenia rąk, podobnie jak mycie podłogi z wyprostowanym tułowiem w pozycji klęczącej, niż ta sama praca wykonana ze zgiętym tułowiem ku przodowi, co jest szczególnie ważne dla chorych na chorobę wieńcową. U chorych z chorobą wieńcową niedotlenienie mięśnia sercowego występuje podczas pracy rąk, szczególnie gdy praca wykonywana jest z uniesionymi kończynami albo gdy wykonywany jest wysiłek statyczny, podczas którego zużywa się więcej energii niż podczas ruchu dynamicznego. Znacznie większe zmiany niedokrwienne obserwowano u ludzi wykonujących ciężkie wysiłki statyczne, zwłaszcza takie jak dźwiganie ciężarów, niż dynamiczne, szczególnie z użyciem wielu grup mięśniowych, jak podczas marszu, mimo podobnego zużycia tlenu. Zmiany niedokrwienne łatwiej występują u ludzi, którzy dźwigają ciężary w lewej niż w prawej ręce. Najbardziej korzystnie działa rozłożenie równomierne obciążenia na obie kończyny górne. Pamiętając o tych prawidłowościach, można, postępując z rozwagą i według wskazań, ograniczyć ilość przyjmowanych leków, zwłaszcza w przypadku choroby niedokrwiennej albo nadciśnieniu. Prawidłowo wykonywane wysiłki fizyczne mogą zmniejszać obciążenia układu krążenia, szczególnie wtedy, gdy są systematycznie uprawiane, odpowiednie do stanu zdrowia, wieku i możliwości. Jeśli dawkowanie jest prawidłowe, to usprawniają one pracę układu krążeniowo-sercowego i oddechowego, a także, co jest ważne, stabilizują układ nerwowy oraz stymulują system odpornościowy, poza wspomnianą już poprawą samopoczucia i wzrostem odporności, także na stres. Wysiłki fizyczne wpływają korzystnie na układ nerwowy autonomiczny, który jest ostatnio szczególnie badany, zwłaszcza że pobudzenie układu współczulnego w stresie jest przyczyną powstawania nadciśnienia neurogennego. Układ autonomiczny unerwiający narządy wewnętrzne i jego zakłócenia szczególnie odbijają się na pracy serca, naczyń krwionośnych, nerek oraz mózgu. Wiele aktualnych badań hemodynamicznych, elektrofizjologicznych i biochemicznych, a także różnego rodzaju farmakologicznych wykazuje, że samoistnemu nadciśnieniu, zwłaszcza u ludzi młodych albo w średnim wieku, towarzyszy znaczne pobudzenie układu nerwowego współczulnego, który unerwia narządy wewnętrzne, prowadząc patologii poprzez niedokrwienie, przekrwienie i inne zaburzenia. Najbardziej polecana jest aktywność angażująca wiele grup mięśniowych. Szczególnie takie grupy mięśniowe są angażowane w marszu, w biegach, podczas biegu, jazdy na rowerze, biegów długodystansowych, podczas jazdy na nartach czy innych treningach, a nawet podczas tańca. Umiarkowane wysiłki i ćwiczenia są bezpieczne nawet u osób z nadciśnieniem i chorobą wieńcową, leczonych preparatami farmakologicznymi, których skuteczność wraz z aktywnością ruchową wzrasta. Zdecydowanie nie wolno uprawiać sportów wyczynowych przy jakimkolwiek obciążeniu układu krążeniowo-oddechowego. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości należy oczywiście ćwiczenia, ewentualnie wysiłek przerwać. Jedynie osoby z chorobami układu krążeniowo-oddechowego, powikłane nadwagą, miażdżycą, wysokim poziomem cholesterolu, powinny uzyskiwać zezwolenie od swojego lekarza na wysiłki fizyczne po wykonaniu oczywiście odpowiednich badań. Za chwilę opowiem o roli psychologii zdrowia w leczeniu nadciśnienia. Psychologia zdrowia została oficjalnie uznana jako nowa dziedzina współczesnej psychologii w 1979 roku i definiowana jako nauka, która stosuje wiedzę psychologiczną do wielu zagadnień, począwszy od zdrowia do choroby, a także całego systemu opieki zdrowotnej. Wiele z terapii i metod stosowanych w psychologii oczywiście znajduje zastosowanie w medycynie, a zakres działalności w obrębie psychologii zdrowia jest szeroki. Jedni pomagają chorym w walce z bólem, we wdrażaniu tak zwanego zdrowego stylu życia. Inni badają wpływ czynników psychologicznych na odporność. Jeszcze inni badają reakcję organizmu na stres, podczas gdy pozostali próbują wspierać leczenie medyczne poprzez uczenie pacjentów zmiany zachowań i postaw na całym obszarze między zdrowiem a chorobą. W leczeniu nadciśnienia tętniczego wzrost aktywności ruchowej określany jest jako jeden z elementów zmian w stylu życia, przy czym poza lekarzami pomagają chorym również psychologowie zajmujący się psychologią zdrowia. Wprowadzenie innych, bardziej skutecznych metod niefarmakologicznych, jak powiedziałam, obniża zapotrzebowanie na leki, zmniejsza nie tylko obciążenie finansowe, ale również negatywne skutki uboczne. Jednak wiele ze stosowanych czy wynalezionych metod w leczeniu nadciśnienia jest co najmniej kontrowersyjne, zwłaszcza z naszego chrześcijańskiego punktu widzenia, gdyż metody te próbują w czysto mechaniczny sposób traktować człowieka. Najbardziej popularne metody stosowane przez psychologów to hipnoza, trening relaksacyjny, biofeedback, nauka oddychania oraz ćwiczenia ruchowe, które niekiedy nawet razem stosowane u jednego chorego, okazuje się, że nie przynoszą zadowalających rezultatów i są swoistym erzacem. W jodze istnieje cały dział poświęcony kontroli oddechu w celu doprowadzenia do zmian nie tylko fizycznych i psychicznych, ale duchowych. Stosowane metody poprzez nauczanie oddychania wraz z wpływem na układ nerwowy wegetatywny mogą regulować układ autonomiczny, niejako ucząc odpowiednich reakcji poprzez ogromny wysiłek samego pacjenta. Natomiast w większości zaburzenia autonomiczne są przecież wynikiem zaburzeń psychicznych, które należałoby leczyć, a nie regulować w zupełnie mechaniczny sposób pracę układu autonomicznego, wpływając na jego czynność swoją wolą. Oczywiście niektóre ze stosowanych w psychologii zdrowia metod są godne uwagi, jednak wiele innych jest jedynie działaniem doraźnym albo niezgodnym ze światopoglądem chrześcijańskim, w którym człowiek nie może czynić z siebie Boga, ale powinien podlegać Jego woli. Potwierdzone przez naukę przykłady świadomej kontroli procesów fizjologicznych, zwłaszcza takich jak czynność mózgu, serca czy wysokość RR, które naturalnie nie podlegają naszej woli, spowodowały rozkwit różnego rodzaju metod. Jednak znamy prawidłowość, że nie wszystko, co jest możliwe, przynosi korzyść, co dotyczy także zdrowia i nie zawsze poprawa samopoczucia świadczy o poprawie stanu zdrowia, a nawet bywa tak, że zły stan zdrowia jest wyjściem do większego dobra, które wymaga jednak wysiłku poddania się woli Bożej, działania zgodnie z Jego, a nie własną wolą. Ostatnio w psychologii, zwłaszcza w redukcji nadciśnienia, popularne stały się metody jak trening relaksacji progresywnej, trening autogenny, gdzie prowadzi się naukę świadomego podwyższania temperatury dłoni i stóp wraz z redukcją napięcia mięśniowego. Chorzy są uczeni sposobu doprowadzania temperatury dłoni do poziomu 35 stopni, następnie w podobny sposób temperatury stóp, po czym pokazywane są im wykresy przedstawiające wyniki osób, które odniosły sukces. Zachęca się do zmniejszenia dawek leków, uzyskując podobno redukcję nadciśnienia, jednak wpływ siłą woli na zmianę temperatury skóry, dłoni czy stóp poprzez świadome działanie niczego do końca nie załatwia, gdyż ewentualne korzystne zmiany prowadzące do rozkurczenia naczyń i wzrostu ciepłoty ciała są okresowe w momencie stosowania ćwiczeń. Poza tym okresem nadal działają mechanizmy stymulacji współczulnej, powodując obkurczenie większości naczyń krwionośnych, nie tylko w skórze, co powoduje wzrost oporu obwodowego, obciążenie serca i w konsekwencji wzrost ciśnienia tętniczego. Dochodzi też do uruchomienia mechanizmu opisywanego jako reakcja walka-ucieczka, w czasie której dochodzi do stymulacji współczulnej, także zmian w układzie omawianym już przeze mnie renina-angiotensyna wraz z wpływem na objętość płynów ustroju, co daje w konsekwencji wzrost ciśnienia i obciążenie serca. Inne proponowane techniki relaksacyjne służące obniżeniu ciśnienia to medytacja z użyciem mantry, zmodyfikowane wersje jogi oraz relaks hipnotyczny, o których sami autorzy nawet piszą, że brakuje dowodów świadczących o ich skuteczności. Fakt, że ogromna liczba pacjentów z nadciśnieniem reaguje na interwencje psychologiczne, świadczy jedynie, że nadciśnienie jest pochodzenia neurogennego i ma wielokrotnie tło psychiczne oraz że jednym z powodów nadciśnienia jest stres psychologiczny, który, jak wykazują badania, jest sprawcą nie tylko obniżenia wydolności serca, ale nadciśnienia, otyłości, nikotynizmu i innych uzależnień. W prowadzonych badaniach spadek wydolności serca w czasie stresu psychologicznego był równie duży jak w przypadku wysiłku fizycznego. Wpływ czynników psychicznych na wymieniane patologie jest bezpośredni i wiadomo, że gdy ktoś żyje w przewlekłym stresie, jedynie kwestią czasu jest choroba tego czy innego układu. Także czynniki psychiczne wywierają bezpośredni wpływ na zdrowie, powinien być motywem do poprawy funkcjonowania psychiki i redukcji nieprawidłowości oraz deficytów duchowych, a nie korekty poprzez świadomą zmianę pracy układu wegetatywnego, który jedynie jest pośrednikiem w układzie psychika, ciało i duch. Jeszcze raz powtarzam, co powiedziałam pod koniec jednego z poprzednich programów, że nie tylko obserwacje, ale także współczesna nauka potwierdzają prawdę Pisma Świętego, że stres wynika z napięcia między ciałem a duchem. I właśnie z ciała rodzą się nienawiść, spór, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki. A najlepszym sposobem walki ze stresem i zapobieganiu stresom jest życie w przyjaźni z Panem Bogiem, gdyż owocem Ducha Świętego jest miłość, radość, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Jeden z duchownych twierdzi, że odczuwane napięcie jest wynikiem braku zawierzenia i gdybyśmy w pełni zawierzyli Panu Bogu i Matce Najświętszej, nie byłoby miejsca na stres i jego powikłania, co szczególnie jest ważne dla rodziny Radia Maryja i oczywiście także tych, którzy tego radia nie słuchają. Wkraczamy, myślę, w bardzo trudny okres naszego życia, gdzie nie tylko trwa walka o byt, ale przeżycie, a braki, bieda, niedostatek stymulować mogą bardzo wiele konfliktów i stresów. W trudnych warunkach, zwłaszcza ogromnych niesprawiedliwości i nierówności, grasują demony, które, jak wiadomo, mają za cel nie tylko zniszczenie ciała, ale także duszy, o którą niejednokrotnie właśnie poprzez chorobę upomina się sam Pan Bóg. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałabym powiedzieć o potrzebie umiarkowanych i systematycznych wysiłków fizycznych i wpływie na regulację nadciśnienia. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.